16 sierpnia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Andrea i Clement w studiu technicznym i Anna Benhardt przy mikrofonie. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi w Afganistanie talibowie grożą, że będą atakowali lokale wyborcze. Wielka Brytania poinformowała o śmierci kolejnego żołnierza. Od początku operacji w Afganistanie zginęło już 201 Brytyjczyków. Senator Jim Webb opuścił Birmę po załatwieniu swej misji. Junta birmańska zgodziła się wydalić z kraju Johna Yettawa, skazanego niedawno na 7 lat więzienia i ciężkich robót za nielegalne przedostanie się do rezydencji przywódczyni birmańskiej opozycji. W Teheranie rozpoczął się trzeci proces uczestników protestów po czerwcowych wyborach w Iranie. Tymczasem prezydent Ahmadinejad zapowiedział, że zaproponuje trzem kobietom stanowiska w nowym rządzie. Rosja w porozumieniu z NATO chce odzyskać statek Arctic Sea, po którym 2 tygodnie temu ślad zaginął na Atlantyku, a teraz znajduje się rzekomo koło Wysp Zielonego Przylądka. Na pokładzie najprawdopodobniej są piraci, którzy wysłali do armatora statku żądanie okupu. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam z Piotrem Rosochowiczem, przegląd tygodników Agnieszki Kumor, która zdążyła już wyjechać do Edynburga na festiwal teatralny, o którym też nam opowie. Nasz korespondent Marek Pędziwol w rozmowie z przedostatnim ministrem spraw zagranicznych NRD wspomina wydarzenia sprzed 20 lat, gdy runął mur berliński i jakie to miało konsekwencje dla wschodnich Niemiec. Do 20. rocznicy upadku komunizmu wróci też Anna Rzeczycka w magazynie Polska we Francji, a na zakończenie programu Katarzyna Zawicka proponuje piosenkę francuską. Dzisiaj audycja zainspirowana jest 50. rocznicą śmierci Borisa Wiana. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Po sobotnim zamachu terrorystycznym przed kwaterą główną dowództwa Międzynarodowych Sił Zbrojnych NATO w Kabulu, podczas którego zginęło co najmniej 7 afgańskich cywilów, a ponad 90 osób odniosło rany, talibowie grożą teraz atakami na lokale wyborcze. Celem nowej taktyki będą biura wyborcze. Ktokolwiek odniesie rany w pobliżu tych miejsc będzie sam sobie winien. Tej treści ulotki i plakaty pojawiły się w regionach kontrolowanych przez islamskich fundamentalistów. Talibowie próbują zastraszyć ludność, nie chcąc dopuścić do czwartkowych wyborów prezydenckich i regionalnych w Afganistanie. Sobotni zamach i niedzielne ulotki przeczą informacjom przekazanym w piątek przez brata prezydenta Karzaja, jakoby szefowie talibów z południa obiecali wstrzymanie wszelkich akcji na czas wyborów. Tymczasem wojska afgańskie i międzynarodowe oddziały postawione są w stan pełnej gotowości. Wielka Brytania w ten weekend przekroczyła symboliczny próg 200 zabitych w Afganistanie. Minister obrony tego kraju poinformował w sobotę o śmierci kolejnego żołnierza, który zmarł w wyniku odniesionych podczas akcji na południu kraju ran. W lipcu zginęło 22 żołnierzy Jej Królewskiej Mości, a w sierpniu już 10. Angielskie oddziały są po amerykańskich najliczniejsze w Afganistanie. Ostatnio zwiększono liczbę żołnierzy do ponad 9 tysięcy. Ale udział Brytyjczyków w tej wojnie jest coraz bardziej kontestowany w kraju. Wiele głosów krytyki podnosi się przeciwko tym decyzjom. Padają też oskarżenia pod adresem rządu o brak odpowiedniego sprzętu wojskowego w Afganistanie. Według ostatnich badań opinii publicznej przeprowadzonych w lipcu 58% Brytyjczyków uważa, że wojny tej nie można wygrać i że należy jak najszybciej sprowadzić żołnierzy do domu. Dodajmy tylko, że nowy sekretarz generalny NATO Anders Rasmussen oddał hołd poległym w Afganistanie brytyjskim żołnierzom, zapewniając jednocześnie, że nic nie jest w stanie podważyć determinacji aliantów, by pomóc narodowi afgańskiemu w odzyskaniu kontroli i ustabilizowaniu kraju. Według ostatnich doniesień w walkach na wschodzie kraju zginęło w niedzielę 30 talibów.
Misja bliskiego współpracownika prezydenta USA Baracka Obamy, senatora Jima Webba w Birmie udała się częściowo. Niczego nie wskórał, jeśli chodzi o Aung San Suu Kyi, ale wyleciał z Rangunu w towarzystwie Amerykanina, który był pretekstem dla kolejnego procesu i wyroku dla laureatki pokojowej Nagrody Nobla. John Yetau, niezrównoważony psychicznie obywatel amerykański, przybył do Birmy na początku maja i postawił sobie za zadanie oszukanie stojących przed domem birmańskiej opozycjonistki policjantów. Sam zrobił sobie płetwę oraz plastikowy nadmuchiwany pontonik, który miał go utrzymywać na powierzchni wody. Podpłynął do domu Aung San Suu Kyi od tyłu, miał przy sobie latarkę oraz aparat fotograficzny. Noblistka zażądała, by natychmiast zawrócił, ale Yitao padł na ziemię i dostał ataku epilepsji. Nie wiadomo, czy naprawdę, czy tylko udawał. Pozwoliła mu zatem zostać. Do domu wkroczyła policja i dokonała aresztowania Amerykanina. Wytoczono mu proces, podobnie zresztą noblistce. Jego skazano na 7 lat więzienia i on na kolejne lata aresztu domowego. Jego wyciągnął z Birmy senator amerykański. Ona nie będzie mogła wziąć udziału w wyborach prezydenckich zapowiedzianych przez juntę birmańską na rok przyszły. Nie wiadomo, czy John Yitao to agent tej junty, czy też opozycji na wygnaniu. On sam twierdzi, że wysłał go sam Bóg po to, aby uratować Aung San Suu Kyi. Senator Webb podczas konferencji prasowej w Bangkoku wyraził ubolewanie z powodu, jak się wyraził, żałosnej akcji Johna Yitaoa, która spowodowała, że Aung San Suu Kyi ma teraz znowu duże kłopoty. Zaprzeczył, jakoby władze amerykańskie miały zapłacić jakikolwiek okup lub uczynić jakiekolwiek ustępstwa.
W Teheranie rozpoczęło się w niedzielę kolejne posiedzenie Trybunału Rewolucyjnego. Tym razem na ławie oskarżonych zasiadło 28 osób oskarżonych o współudział w zamieszkach i sianie zamętu po wyborach prezydenckich. Od 1 sierpnia przed Trybunałem Rewolucyjnym stanęło już 110 osób, m.in. francuska lektorka na Uniwersytecie w Isepanie, Clotilde Reis, dwoje pracowników ambasad Francji i Wielkiej Brytanii, politycy opozycyjni, dziennikarze. W niedzielnym procesie nie ma wielkiej osobistości, stąd mało doniesień na ten temat. Wydaje się jednak, że jedyną nadzieją dla oskarżonych jest opinia światowa i nagłośnienie ich sprawy. Coraz częściej dochodzą informacje o okropnym traktowaniu uczestników protestów w więzieniach. Są oni często poddawani torturom i gwałceni, co potwierdził również Mehdi Karoubi, opozycjonista i kandydat w czerwcowych wyborach. Według oficjalnych danych podczas manifestacji zatrzymano 4000 osób, 300 spośród nich nadal siedzi za kratkami. W protestach wedle władz irańskich zginęło 30 osób. Opozycja twierdzi, że zginęło 70. Tymczasem oficjalny zwycięzca w tych wyborach, prezydent Ahmadinejad, zapowiedział, że w nowym rządzie zaproponuje stanowiska co najmniej 3 kobietom. Jeżeli zostanie to przegłosowane w najbliższą środę w parlamencie, będzie to pierwszy przypadek w historii Republiki Islamskiej, by kobieta stanęła na czele ministerstwa. Nikt nie spodziewa się, że zwiastuje to prawdziwe zmiany w Iraku. Wielu komentatorów traktuje tę decyzję prezydenta raczej jako wyzwanie rzucone konserwatystom, którzy domagali się wcześniejszych konsultacji przed ogłoszeniem składu rządu i żądali włączenia do gabinetu osób kwalifikowanych, a nie tylko oddanych szefowi. W swym wystąpieniu telewizyjnym Ahmadinejad podkreślił, że o wyborze kandydatów do rządu zdecydowała ich moralność, zaangażowanie, a także duch współpracy. Byli ministrowie spraw wewnętrznych i ekonomii, którym ponownie obrany prezydent nie powierzył tym razem żadnych funkcji, oskarżyli Ahmadinejada, że nie znoszą żadnej krytyki. Siły NATO i Rosja chcą połączyć siły, aby odzyskać porwany przed 2 tygodniami Arctic Sea z rosyjską załogą. Historia tego statku zaatakowanego przez piratów osnuta jest tajemnicą, choć dzieje się to współcześnie i niedaleko nas. Początek wydarzenia miał miejsce 24 lipca na terytorialnych wodach szwedzkich, gdy na pokład Arctic Sea wtargnęło kilkunastu mężczyzn, podając się za policjantów fińskich szukających narkotyków. Zamknęli oni załogę, przeszukali statek i opuścili pokład, nie zabierając niczego. Marynarze zawiadomili armatora, który poinformował też Szwedów. Drugi atak nastąpił w wybrzeży Portugalii, o czym powiadomiła Komisja Europejska dopiero 14 sierpnia w enigmatycznych słowach, że nie był to tradycyjny atak piracki. Po 31 lipca ślad po statku zaginął. Statek przewożący drewno o wartości niewiele większej niż 1 000 000 euro, budzący takie zainteresowanie, to trochę dziwna sprawa, czytamy w depesze AFP. Prezydent Miedwiediew wydał rozkaz, by wszelkimi środkami odnaleźć, a nawet jeżeli trzeba, uwolnić statek. W piątek zlokalizowano Arctic Sea u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka. W sobotę Rosja poinformowała, że współpracuje z NATO. W sobotę również według fińskiej policji, która nie zdradziła żadnych szczegółów, zażądano okupu od armatora. W niedzielę niespodziewanie Finlandia podała do wiadomości, że przeprowadzony przed załadunkiem test na radioaktywność okazał się negatywny. Porachunki mafijne, przemyt narkotyków, transakcja, która się nie udała. Wiele hipotez jest wystuwanych przez specjalistów. 20 państw jest zaangażowanych w akcję poszukiwania frachtowca, ale informacje wyraźnie są blokowane dla dobra sprawy. Ciąg dalszy zapewne nastąpi. A teraz pora na przegląd tygodników opracowany dzisiaj przez Agnieszkę Kumar.
Na okładkach francuskich tygodników Henryk IV, genialny król, zręczny polityk, szalony kochanek. Tygodnik Le Point stara się rozwikłać zagadkę jego zabójstwa przez szpetnego Ravaillaca. Le Nouvel Observateur nie ma nic innego do roboty w dobie letniego farnięte, jak zaglądać celebrytom pod spódnicę i pod kołdrę. Coraz chudsze pismo, które przyjęło rozmiar amerykańskich aktorek po kuracji anoreksycznej, przygląda się niebezpiecznym związkom skandalizującej prasy, polityków i gwiazd ekranu srebrnego lub szklanego. Tu rozmiar nie gra roli. Nas zainteresował intrygujący temat w L'Express. Mafia, władza kobiet. Od przedmieść Neapolu po opłotki Lagos, od meksykańskich gangów ulicznych po kolumbijskie kartele narkotykowe, coraz częściej na czele mafijnego przedsiębiorstwa stają kobiety. Handel nieruchomościami, narkotyki, prostytucja, pranie brudnych pieniędzy, hazard, wymuszanie mafijnego podatku, morderstwa na zlecenie lub w ramach porachunków. Żadna gałąź przestępczej działalności nie ma przed nimi tajemnic. Nigeryjki wyspecjalizowały się w handlu żywym towarem, jak nikt inny kierują samonapędzającym się systemem, którego wcześniej były bezwolnymi ofiarami. Matka chrzestna, mafijna wdowa, mama lub madame, la reina del Pacifico, a nawet Celeste lub po prostu Capese. Różne miewają przydomki, cel jest jeden – władza. Pierwszą kobietą szefem we współczesnych dziejach Cosy Nostry była Giusy Vitale, 37-letnia Sycylijka, kontrolująca pod koniec lat 90. XX wieku region Partinico w pobliżu Palermo. W lutym 2005 roku skruszona Vitale zdecydowała się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Ale to odosobniony przypadek. Szefowe mafii neapolitańskiej nigdy nie wybrały tej opcji. Nawet w Kamorze muszą pokazać mężczyznom, że są lepsze. Biada kierujący neapolitańskim oddziałem Squadra Mobile, Vittorio Pisani. W 'Ndranghecie, mafii kalabryjskiej, posiadającej strukturę poziomą, opartej na więzach krwi i rodzinnej solidarności, kobiety pozostają na razie w cieniu, ale stamtąd odgrywają kluczową rolę, czytamy na łamach L'Express. Dzięki nim mąż lub brat kierują mafią zza murów więzienia. Często jednak, kiedy już raz wzięły władzę, kobiety rzadko ją oddają. W Ameryce Środkowej, tradycyjnej ziemi latynoskiego macho, kobiety też wyszarpały sobie kawał władzy. Maria Gema Aviles z Nikaragui negocjuje ceny z szefem kartelu kolumbijskiego z Norte del Valle, jak równy z równym. Departament do walki z handlem narkotykami uważa ją za kluczową protagonistkę narkotrafiku w regionie. Zdecydowanie L'Express wiedzie prym w tym tygodniu, gdyż rozpoczął 3-tygodniowe odliczanie przed 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku. W obecnym odcinku okoliczności, które doprowadziły 23 sierpnia 1939 do podpisania pomiędzy III Rzeszą Adolfa Hitlera i Rosją Sowiecką Józefa Stalina układu o nieagresji, zwanego paktem Ribbentrop-Mołotow. Osłabiona czystkami Armia Czerwona nie będzie w stanie stawić czoła silnej armii niemieckiej. W oczekiwaniu na remilitaryzację własnych sił Stalin woli negocjować. Najważniejsze nie figuruje w tekście oficjalnym paktu, lecz w jego tajnych klauzulach to rozbiór Polski i krajów bałtyckich. Polska Wschodnia i Bałtowie dla Rosji, Polska Zachodnia dla Berlina. W ramach dobrosąsiedzkiej współpracy Stalin wydaje Gestapo 4000 komunistów niemieckich, którzy schronili się przed nazizmem w Rosji. W niezwykle dokładnym i godnym uznania kalendarium wydarzeń pod redakcją Emanuela Eszta czytelnicy L'Express dowiadują się o wysiłkach Polaków podpisujących w ostatnich dniach sierpnia układ o pomocy z Anglikami, co opóźniło wojnę jedynie o 6 dni. O żądaniach Hitlera co do korytarza gdańskiego, o przygotowaniach Einsatzgruppen do likwidacji polskich elit naukowych i kultury oraz Żydów, o wystrzale ze statku Schleswig-Holstein, o obrońcach Westerplatte, o, cytuję, Francji i Anglii zredukowanych do małych kraików, zdolnych jedynie bezsilnie śledzić rozwój wydarzeń dziesiątki tysięcy razy gorszych niż w roku 1918. 14 maja 1610 roku dobry król Henryk IV padł z ręki Franciszka Ravaillaca na ulicy Ferronnerie w Paryżu, śpiesząc z wizytą do chorego ministra i przyjaciela Sully. Okoliczności zbrodnia, zwłaszcza jej kontekst polityczny, kazały autorom dossier w Le Point wątpić w samotny akt niestabilnego psychicznie mordercy. Tydzień później Henryk IV gotował się do wypowiedzenia wojny Hiszpanii, Austrii i południowym Niderlandom podległym Hiszpanii, na czele których stał arcyksiąże Albert Habsburg. Francuski historyk Jean-Christian Petitfils potwierdził wątpliwości dziennikarzy, przygotowując w oficynie Perrin zabójstwo Henryka IV, tajemnicę zbrodni w sklepach od 3 września. Zdaniem autora cele wojny były dwa. Oficjalny, wojna o sukcesję na tronie Luksemburga, i nieoficjalne, uwolnienie królewskiej kochanki Charlotte de Montmorency, porwanej do Brukseli przez zazdrosnego męża, księcia Kondeusza Henryka II, stryjecznego brata króla zresztą. Jak przystało na rzeczowego historyka, Jean-Christian Petitfils skonfrontował zachowane w archiwach listy szpiegów, ambasadorów i wysłanników europejskich dworów w Paryżu, z których wysnuć można wiarygodność. Teorię, iż spisek przeciw Henrykowi IV zawiązany został w Brukseli, a zleceniodawcą był Albert Habsburg. Ravaillac, jak to często bywa w historii, był jedynie bezwolnym narzędziem wyższej polityki i obcej racji stanu. W dokumentach niderlandzkich z 1610 roku znaleziono sumę 15 tysięcy liwrów jako wypłatę za, cytuję, misję we Francji. To jedyna tej wysokości suma wypłacona w tamtym okresie. Czy posłużyła na opłacenie zabójstwa króla? Kusząca supozycja. Dodajmy, że z sumy tej Ravaillac nie zobaczył ani grosza, ale czyż trzeba dodawać, że fanatyczny zamachowiec z Angoulême działał dla sprawy.
RFI. Lato 1989 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej stało pod znakiem masowych ucieczek na zachód. Nie przez niemiecko-niemiecką granicę i mur berliński, ale przez coraz bardziej dziurawą żelazną kurtynę na Węgrzech, a potem także poprzez zachodnio-niemieckie ambasady w Pradze i w Warszawie. Jesień przyniosła masowe demonstracje, najpierw w Lipsku, potem także w innych wschodnio-niemieckich miastach. Ale i tak nikt się nie spodziewał, że berliński mur runie tak szybko. Stało się to 9 listopada. W rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem przedostatni minister spraw zagranicznych NRD, pastor Markus Meckel, ubolewa, że w ciągu 20 lat, które upłynęły od tamtego dnia, władze federalne zbyt mało uczyniły dla Niemiec wschodnich.
Herr Markus Meckel, Sie sind einer der Zeitzeugen dessen, was vor 20 Jahren in der DDR passiert ist. Sie waren mittendrin dabei. Sagen Sie bitte, was war der Impuls, der zu diesem Sturz Ihrer Meinung nach geführt hat?
Jest pan nie tylko jednym ze świadków tego, co się zdarzyło w NRD 20 lat temu. Był pan w samym centrum tamtych wydarzeń. Co było pańskim zdaniem tym impulsem, który wtedy doprowadził do przełomu?
Es war der Freiheitswille der Menschen. To było pragnienie wolności, a stało się tak, że ludzie, którzy dążyli ku bardzo różnym celom, doprowadzili do tego samego. Gorbaczow chciał ratować komunizm, ale wiedział, że cywilizacyjne problemy współczesności są inne niż myśleli jego poprzednicy. Chciał sprawić, by komunizm był przygotowany do przyszłości. Inni chcieli zaś go zlikwidować. Tak on, jak i inni, spowodowali, że komunizm się skończył. W NRD istniała opozycja, która nawoływała do pozostawania w NRD, żeby doprowadzić do zmian. Chciała, żeby krytycznie myślący ludzie nie odchodzili, nie emigrowali. A jednocześnie wielu w ogóle nie chciało niczego zmieniać. Chcieli odejść i znaleźć nadzieję na Węgrzech, gdy tam rozpadła się żelazna kurtyna. Zdestabilizowali w ten sposób system SED w takim samym stopniu jak mała NRD-owska opozycja i ci wszyscy, którzy wyszli wtedy na ulicę. Różni ludzie mieli bardzo odmienne pragnienia. Razem odzyskali wolność. I ta zdobyta wolność w Polsce, na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD umożliwiła wytyczenie drogi ku jedności. To dotyczy zarówno Niemiec, jak i całego kontynentu. Dziś już możemy tworzyć jedność coraz bardziej kompletnej Europy.
Durch die Freiheit, die erreicht wurde, nun vollständiger werdende Europa gestalten können.
Die Freiheit kam so überraschend, zumindest für viele kam sie überraschend. Wurde sie richtig ausgenutzt?
Dla wielu ta wolność przyszła niespodziewanie. Czy została dobrze wykorzystana?
Zum ersten muss ich sagen, sie kam nicht überraschend.
Po pierwsze muszę powiedzieć, że nie przyszła niespodziewanie, gdyż wielu o nią walczyło. Ale niespodziewane było to, że tak szybko ją osiągnęliśmy, chociaż po dekadach niewoli. Po drugie, spore części społeczeństwa nie były przygotowane do życia w wolności, bo życie w wolności oznacza przyjmowanie odpowiedzialności. W komunizmie troszczono się za nas, ale nie byliśmy wolni. Teraz chodziło o to, by przyjmować odpowiedzialność nie tylko za siebie samego, ale też za innych. To jest proces nauczania, który wtedy się zaczął i trwa do dziś.
Der hat begonnen, aber er hält auch bis heute an.
Die DDR, das Ostdeutschland, hat einen eigenen Weg genommen in die Zukunft, ganz anderen als die anderen Länder in der Region. Die anderen konnten einfach nicht solchen Weg gehen. War der Weg richtig?
Niemcy Wschodnie ruszyły swoją drogą ku przyszłości inną niż pozostałe państwa regionu, dla których takiej drogi po prostu nie było. Czy ta wschodnio-niemiecka droga była słuszna?
Ta droga była słuszna i wcale nie taka, ponieważ droga Niemiec Wschodnich była drogą ku wolności, a wolność znaczy, że narody znów chciały być zjednoczone.
Aber keiner von diesen Ländern außer DDR hat einen solchen starken Onkel hinter seiner Grenze.
Ale żaden inny kraj za żelazną kurtyną nie miał tak bogatego wuja za swoimi granicami jak NRD.
Mein Satz ist noch nicht beendet.
Nie skończyłem jeszcze zdania. Obywatele NRD chcieli wolności, ją osiągnęli i wykorzystali, żeby doprowadzić do zjednoczenia. Polacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy też chcieli wolności. Wykorzystali ją potem, żeby połączyć się w Unii Europejskiej i współtworzyć Europę. Właśnie tu dziś jesteśmy razem i niesiemy naszą wspólną odpowiedzialność.
Wenn Sie sich schauen auf das, was Ostdeutschland jetzt in wirtschaftlichem Sinne darstellt, im Vergleich mit Westdeutschland, da kann man immer noch diese Unterscheidung zwischen beiden Deutschland machen, nicht wahr? Glauben Sie, dass man das erreicht hat, was man in dieser Zeit schon erreichen könnte?
Gdy pan widzi, jak Niemcy Wschodnie wypadają dzisiaj w porównaniu z Niemcami Zachodnimi, myśli pan, że osiągnięto wszystko, co w tym czasie można było osiągnąć?
Myślę, że można by było osiągnąć więcej, gdyby przez minionych 10 lat Niemcy Wschodnie były postrzegane jako temat polityki federalnej. Wiele błędów zrobiono już na początku, ale popełniono je też później. Przede wszystkim w takich dziedzinach, które generują długotrwały rozwój gospodarczy jako świata i nauka. Władze federalne muszą być aktywne na tym polu, a tymczasem w ramach reformy federalizmu oddały one właśnie te uprawnienia, co uważam za zasadniczy błąd. Żeby Niemcy Wschodnie nie stały się niemieckim Mezzogiorno, oświata i nauka muszą w przyszłości pozostać w centrum uwagi.
Ich glaube, dass der Bereich Bildung und Forschung zentral ist für die Zukunft Ostdeutschlands, damit Ostdeutschland nicht zu einem Mezzogiorno Deutschlands wird.
Wenn man über die Straße in ostdeutschen Städten geht, sieht man, dass es dort wenig Leute gibt. Also die Flucht von Ostdeutschland nach Westdeutschland hat nicht aufgehört, nachdem die Mauer gefallen ist, der eiserne Vorhang verschwunden ist. Wieso?
Na ulicach wschodnio-niemieckich miast prawie nie widać ludzi. Mimo zburzenia muru, Niemcy ze wschodu wciąż uciekają na zachód. Dlaczego?
Es ist immer so gewesen, dass junge,
już zawsze tak było, że młodzi, dobrze wykształceni ludzie ze strukturalnie słabych regionów, gdzie nie mieli żadnej przyszłości, odchodzili tam, gdzie widzieli szansę dla siebie. Wcześniej tak było z Europejczykami, którzy emigrowali do Ameryki. Z obszarów wiejskich szło się do miast. Także dzisiaj wiele młodych, kompetentnych kobiet i mężczyzn, ale szczególnie kobiet, odchodzi z Niemiec wschodnich do zachodnich, gdzie świadczą swoistego rodzaju pomoc rozwojową dla tych regionów, boomu gospodarczego, żeby jeszcze bardziej je wzmocnić. Niestety zabrakło koncepcyjnego myślenia, które by doprowadziło do stworzenia w Niemczech Wschodnich ośrodków rozwoju. Niewątpliwie zrobiono tam sporo. Mamy na wschodzie wiele dobrej infrastruktury, ale wciąż jeszcze nie mamy samodzielnej gospodarki. Ale za to mamy dwa razy wyższą stopę bezrobocia niż na zachodzie.
Czy to znaczy, że ta przepaść będzie się jeszcze bardziej pogłębiać?
Takie niebezpieczeństwo istnieje i dlatego wyzwaniem wciąż pozostaje stworzenie polityki federalnej dla Niemiec Wschodnich.
A obecny kryzys nie jest przypadkiem szansą akurat dla tych regionów.
Być może mógłby być szansą, ale do tego trzeba pomysłów, a tych nie ma.
Ich weiß es leider nicht.
Ich danke Ihnen herzlich.
RFI. A teraz udajmy się do Edynburga, gdzie na festiwal teatralny przybyła już Agnieszka Kumar.
Imponującym wykonaniem Judy Machabeusza Händla w koncertowej wersji pod dyrekcją Williama Christie w wykonaniu Szkockiej Orkiestry Kameralnej i Edynburskiego Chóru Festiwalowego rozpoczął się w ubiegły piątek, 14 sierpnia, Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. Inauguracji 3 tygodni wydarzeń kulturalnych z całego niemal świata towarzyszył następnej nocy tradycyjny pokaz ogni sztucznych na Edynburskim Zamku. Tegoroczny festiwal postawiony został pod znakiem oświecenia, naukowych i technologicznych odkryć, jakie przyniósł wiek XVIII, filozoficznych prowokacji i przyrodniczych olśnień. Dbając o szkocki wkład w historię światowego oświecenia, organizatorzy festiwalu z dyrektorem Jonathanem Millsem na czele zaprosili artystów z Irlandii, Hiszpanii, Australii, Singapuru, Rumunii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Flandrii, Niemiec. Barokowa gitara Hopkinsona Smitha napotkała klawesyn Andreasa Steyera obok Il Ritorno d'Ulisse in Patria Monteverdiego w wykonaniu Headspring Puppet Company. Pokazany zostaną Actus Tragicus Bacha, przywieziony przez Staatsoper ze Stuttgartu, i Admet Król Tesalii Händla w wykonaniu Festspiel Orchester z Göttingen. Pierwszy spektakl teatralny nadał ton i styl tegorocznej edycji festiwalu. Optymizm Toma Wrighta w reżyserii Michaela Cantora i wykonaniu aktorów teatru Malthouse z Melbourne to powiastka o postawie filozoficznej, która w dzisiejszych czasach wymaga szczególnego wysiłku umysłowego. W 19 scenach transponujących podróże wolterowskiego Kandyda w świat transatlantyckich lotów pierwszą klasą rekinów światowego biznesu, postkolonialnych miazmatów i lokalnych wojen, jako żywo przypominających średniowieczne autodafy, Tom Wright szuka z pomocą swojego bohatera, nieuleczalnego optymisty w roli Kandyda, błyskotliwy Frank Woodley, nie tyle jak być szczęśliwym, ale w jakim celu. Praktyczny optymizm jest dziś wyzwaniem dla rozumu, twierdzą australijscy aktorzy mieszający improwizację w bliskim kontakcie z widownią, ze złośliwym dowcipem i naiwnością swoich bohaterów rodem z Parat Potockiego. Reżyser odsłania kulisy swojego teatru, jakby chciał powiedzieć, skoro wszystko już było, spróbujmy z tego zrobić coś nowego. Wentylatory muszą wystarczyć za turbiny samolotu, czarne błoto pokrywa pokrajanego w plasterki niewolnika – jęczącego swą niewolniczą pieśń, plastikowe kotary porywają ze sobą kolejne miejsca akcji i kolejne iluzje bohaterów. Ale zasoby ich optymizmu są w istocie nieograniczone. Autoironia i zgryźliwy humor rozbrajają ryzyko patosu i sprawiają, że łatwiej nam przełknąć gorzką pigułkę. Przy okazji dostają po uszach prorocy ekologicznego końca świata i Savo na rolę światowego kapitalizmu. To pewne. Optymizm jest trudnym ćwiczeniem umysłu, ale chyba wszystko już przerabialiśmy, a to wydaje się najlepszym z rozwiązań. Z Edynburga dla sekcji Polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor. RFI.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
W związku z 20. rocznicą upadku komunizmu, ilustrowany cotygodniowy dodatek do Le Monde, ukazujący się w sobotę, rozpoczął publikację serii artykułów poświęconych artystom za żelaznej kurtyny. Pismo wybrało czterech z nich. Pierwszym, najbardziej zaangażowanym, jak pisze gazeta, jest Andrzej Wajda, towarzysz walki Solidarności. Na 10 stronach tygodnika, który ukazał się z datą 8 sierpnia, znajdujemy wywiad przeprowadzony niedawno z polskim filmowcem przez dwie wysłanniczki Le Monde, Mateę Batalię i Dorotę Fellman, skróconą biografię i filmografię Wajdy, a także serię artykułów, jakie ten najważniejszy niezależny dziennik francuski poświęcił mu w latach 77-83. Recenzję Człowieka z marmuru, filmu, który, jak pisał Manuel Lugbert, podjął bez czynienia żadnych ustępstw temat czasów stalinizmu, relacje ze spotkania Wajdy z francuskimi dziennikarzami w czasie wizyty reżysera w Paryżu w listopadzie 1980 roku, na miesiąc przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego, teksty, które gazeta zamieściła w maju 1981 roku, kiedy Człowiek z żelaza zdobył w Cannes Złotą Palmę, oraz analizę filmu Danton, nakręconego we Francji w 1983 roku. Stan wojenny był najsmutniejszym okresem w moim życiu obywatela i filmowca, mówi Andrzej Wajda w wywiadzie dla Le Monde. Jedynym nawiasem nadziei była dla mnie wtedy praca we Francji nad Dantonem z Gérardem Depardieu. Swą pierwszą wizytę w Warszawie aktor złożył na kilka dni przed proklamowaniem stanu wojennego i myślę, że gdyby nie zobaczył wtedy na własne oczy polskiej rewolucji w marszu, nie zagrałby Dantona tak dobrze, jak to zrobił. Mateo Batalia i Dorota Fellman pytają także Wajdę o sytuację w Polsce w latach 1970-1980 i o jego twórczość w tamtym czasie. Reżyser powraca wspomnieniami do Człowieka z marmuru, zakończonego w 1976 roku. To był pierwszy film zrealizowany w krajach komunistycznych, który postawił się po stronie proletariusza, robotnika stachanowca, chcącego rozmontować system i reprezentować samego siebie bez pośrednictwa partii. Scenariusz Człowieka z marmuru przeleżał na półkach 12 lat i dopiero Józef Teichma, aparatczyk partyjny, który został ministrem kultury, zezwolił na nakręcenie filmu w połowie lat 70. Mogłem ukończyć Człowieka z marmuru, ciągnie Wajda, ale tak w kraju jak za granicą zrobiono wszystko, by ograniczyć jego dystrybucję. W maju 78 roku Gilles Jacob, delegat generalny festiwalu w Cannes, zorganizował mi niespodziewany pokaz. Stało się to prawdziwym wydarzeniem. W 57 roku otrzymałem już w Cannes nagrodę specjalną krytyki za kanał, ale ta druga projekcja była więcej niż zwycięstwem artystycznym. Przyjęcie zgotowane Człowiekowi z marmuru w Cannes było moim największym sukcesem politycznym w latach 70. W dalszym ciągu wywiadu Andrzej Wajda opowiada o swym spotkaniu z Lechem Wałęsą w Gdańsku w 1980 roku, o wrażeniu, jakie na nim zrobiła polityczna intuicja tego człowieka, o Złotej Palmie dla Człowieka z żelaza, która, jak podkreśla, była także Złotą Palmą dla Solidarności, i o swoim własnym zaangażowaniu politycznym, kiedy wybrany został do Senatu, a także o rozstaniu z aktywną polityką w 1990 roku, gdy za prezydentury Wałęsy w polskich władzach pojawiły się osobistości ze skrajnej prawicy. Zrozumiałem, że nie ma tam już dla mnie miejsca, ale tak jak podziwiałem Wałęsę w przeszłości, tak podziwiam go teraz. Człowieka, który potrafił nas przekonać, że czołgi nie zmiażdżą polskiego narodu. Jadwiga Kotnowska, wybitna polska flecistka, absolwentka Warszawskiej Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina u profesor Dustych Schwarz, doskonaliła swój kunszt sztuki gry na flecie pod kierunkiem takich mistrzów jak Aurel Nicolet w Szwajcarii oraz Jean-Pierre Rampal i Alain Marion we Francji. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 10 lat, grając na flecie, skrzypcach i fortepianie. Decyzję o wyborze kariery solistycznej na flecie podjęła po wygraniu szeregu ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów. Jako pierwsza polska flecistka została laureatką 7 międzynarodowych konkursów muzycznych. Na jesieni gościć będzie we Francji. Przede wszystkim bardzo Pani dziękujemy za to, że zgodziła się Pani udzielić nam wywiadu, bo wiem, że jest Pani bardzo zajęta, przygotowuje Pani nową płytę, przygotowuje Pani koncert, więc może moje pierwsze pytanie dotyczyć będzie tej płyty i tych koncertów.
Przygotowaliśmy do nagrania takiego współczesnego koncertu, zresztą dla mnie dedykowanego, przez młodego kompozytora polskiego Dariusza Przybylskiego, laureata w tej chwili już nie wiem ilu nagród międzynarodowych, objętego wsparciem Fundacji Krzysztofa Pendereckiego. Na tej płycie utrwale jego koncert, który jest napisany na flet z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej, perkusji i dźwięków elektronicznych. To bardzo trudny, wymagający koncert. Granie z orkiestrą tutaj jest nie lada sztuką. Także to jest mój najbliższy projekt właśnie w tych dniach. Cóż, może powiem troszeczkę o moich związkach z Francją.
Przyjeżdża Pani w październiku do Lyonu z koncertem, prawda?
Tak, tak. Mam nadzieję, że tutaj wszystko jakoś pomyślnie pójdzie i mam nadzieję wystąpić w sali Molière. Nie grałam tam jeszcze, więc tym bardziej cieszę się z tej okazji.
Związki z Francją datują się z czasów jeszcze, kiedy Pani studiowała w Paryżu, prawda? W klasie Jean-Pierre Rampala.
To było bardzo wcześnie. Z Jean-Pierre Rampalem spotkałam się w Nicei pierwszy raz na kursach w Akademii, Letniej Akademii Muzycznej w Nicei. Moja miłość do Francji, do fletu była bardzo, bardzo długa i owocna. Później otrzymałam stypendium rządu francuskiego i studiowałam w Paryżu. Zarówno u Alain Marion, to jest też drugi wielki flecista, niestety już nie żyjący, przedwcześnie zmarły. Także miałam do czynienia z tymi największymi mistrzami fletu we Francji z pierwszej ręki, co mi bardzo dużo dało, jeśli chodzi o świadomość stylistyki, estetyki francuskiej, która jest tak przecież odmienna od naszej słowiańskiej. I muszę powiedzieć, że to rzeczywiście pobyt we Francji bardzo, bardzo dużo mi dał. Zaowocował również osiągnięciami w interpretacji muzyki francuskiej, która została doceniona nawet na konkursach, podczas konkursów międzynarodowych licznych, w których brałam udział. Między innymi w Barcelonie na międzynarodowym konkursie imienia Marie Canals. Oprócz nagrody głównej otrzymałam nagrodę specjalną za najlepszą interpretację muzyki francuskiej, co było dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ było bardzo liczne grono francuskich flecistów, którzy przyjechali na ten konkurs, no ale jednak mnie przypadł ten wspaniały zaszczyt. Ta moja interpretacja francuskiej właśnie muzyki została w ten sposób doceniona. Później jeszcze na innym konkursie z kolei Królowej Zofii w Madrycie moja interpretacja z kolei sonatiny Boulez'a, Pierre Boulez, to jest taki w dalszym ciągu bardzo sławny kompozytor francuski. To bardzo trudna muzyka, niemniej właśnie moje wykonanie jego sonatiny, jedynej zresztą, arcytrudnej, też zostało wygnione nagrodą specjalną oprócz wygranej na tym konkursie międzynarodowym. Otrzymałam właśnie nagrodę specjalną za interpretację tej sonatiny. Francja jest krajem dla fletu, dla flecisty niezwykle inspirującym. Mam bardzo szeroki repertuar, jeśli chodzi o muzykę francuską. Niemniej oczywiście się nie zawężam. To, co najczęściej wykonuję ostatnio, to są liczne z kolei prawykonania utworów, koncertów polskich kompozytorów współczesnych, którzy właśnie dedykowali mi swoje dzieła. Tu muszę powiedzieć, że nieskromnie, że stałam się inspiracją dla wielu kompozytorów do powstania tych nowych koncertów, które spowodowały wzbogacenie tej literatury fletowej, która jeśli chodzi o solową literaturę fletową w Polsce, to nigdy to jakoś tam nie był instrument, który szczególnie przyciągał kompozytorów. I cieszę się bardzo, że mi się to udało, bo szereg kompozytorów dedykowało mi swoje koncerty, tacy kompozytorzy bowiem jak Mikołaj Górecki, Marta Ptaszyńska, Krzyśmir Dębski, Jerzy Maksymiuk, Maciej Małecki. Wymieniłam kilku kompozytorów właśnie z tego kręgu, którzy dedykowali mi swoje dzieła w ostatnich latach. Też miałam przyjemność wykonywać po raz pierwszy, jako pierwsza polska flecistka, koncert Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. Także na pewno muzyka polska i współczesna jest dla mnie bardzo istotnym nurtem. To, co ostatnio jakoś też bardzo jest mi bliskie, to jest współpraca z jazzmenami. To są właśnie takie projekty, które łączą muzykę klasyczną z jazzem. No i tutaj współpraca ze wspaniałym, znanym pianistą, kompozytorem, aranżerem Andrzejem Jagodzińskim zaowocowała ostatnio właśnie z wiele koncertów i nagranie płyty. W tej chwili jesteśmy, powiedzmy, na półmetku nagrania innego projektu, który łączy tutaj, tak jak powiedziałam, udział orkiestry z jazzem i stryjem jazzowym. I właśnie taki projekt, który obejmuje właśnie moją partię solową, orkiestrę smyczkową i właśnie udział tryja jazzowego, w tym właśnie improwizacje Andrzeja Jagodzińskiego i utwory, które zostały specjalnie dla mnie zaaranżowane. Także mam nadzieję, że ta płyta wkrótce również się ukaże.
A czy pani wie już, co będzie pani wykonywała właśnie w październiku w Lyonie?
Z tego, co wiem, to tutaj ten program został wcześniej ustalony. Będę grała dwie takie bardzo znane kompozycje francuskiej muzyki. To będzie Francisa Poulenca, jego sławna sonata. To będzie Le Merle Noir Messiana. Z polskich kompozycji wykonam może mniej znaną kompozycję, to jest sonata Roberta Muczyńskiego. To jest taki kompozytor, który właściwie większość życia spędził w Ameryce i pisze troszeczkę w stylu takim bardzo, bardzo rytmicznym. Jest to kompozytor w tej chwili już dosyć leciwy. Myślę, że to będzie ciekawostka, ponieważ tego zbyt często się nie gra. Jest to dla mnie bardzo, bardzo fascynująca kompozycja, właśnie bardzo rytmiczna, z elementami lekko takimi jazzującymi. Wykonam również sonatinę Otara Tektakiszwiliego. Gruziński kompozytor z początku XX wieku pisze w stylistyce właściwie łączącej oczywiście spuściznę największych rosyjskich kompozytorów, ale jest to świetnie, uważam, napisany utwór, jego wczesny utwór, wczesna sonata, pełna ładunku emocjonalnego i kolorystycznie bardzo ciekawie napisana.
Będziemy czekać na ten koncert z niecierpliwością. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Mamy w tym roku 50. rocznicę śmierci Borisa Viana. Mogłabym mu poświęcić zarówno nasze cotygodniowe spotkanie z piosenką francuską, jak i z jazzem. Był bowiem Vian zarówno piosenkarzem, jak i jazzmenem. Kim zresztą nie był? Prozaikiem, poetą, autorem tekstów piosenek i scenariuszy, tłumaczem z angielskiego. Przekładał m.in. kryminały Raymonda Chandlera, trębaczem jazzowym, radiowcem, konferansjerem, a do tego jeszcze inżynierem. Vian był jedną z najbarwniejszych postaci powojennego Paryża. Pisał również pod pseudonimami. Pod swoim nazwiskiem wydawał te utwory, które uważał za prawdziwie wartościowe. Poza tym używał pseudonimów Vernon Sullivan, Bison Ravi, Baron Vizy albo Brisavion. Te trzy ostatnie to anagramy jego nazwiska. Teksty piosenek pisał zarówno dla siebie, jak i dla innych wykonawców, m.in. dla Serge'a Reggianiego i dla Juliette Gréco. Był zresztą stałym bywalcem jazzowych klubów na Saint-Germain-des-Prés, ale o tym za chwilę. Na razie posłuchajmy jednej z jego słynnych piosenek. Je suis snob. Jestem snobem.
Je suis snob. Je suis snob. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ma demande et moi turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, moi celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est bad. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Boris Vian napisał dziesiątki, a może i setki piosenek, ale wsławił się przede wszystkim swoją twórczością literacką. 11 powieści, 4 tomiki wierszy, dramaty, nowele. O jego twórczości dziennikarskiej już nie wspominając, prowadził audycje jazzowe w radiu i pisał regularnie do pisma Jazz Hot. Ale o jego twórczości literackiej dzisiaj mówić nie będziemy, a w każdym razie niewiele. Kochał jazz i otaczał się nim jak mógł, przede wszystkim flanując po Saint-Germain-des-Prés i odwiedzając
odwiedzając liczne kluby jazzowe tej dzielnicy, słynne wówczas na cały świat, a których nazwy, niestety najczęściej już tylko nazwy, przetrwały w świadomości wielbicieli jazzu do dzisiaj. Henri Salvador powiedział o Wianie: kochał jazz, żył dla jazzu, słyszał i wypowiadał się przez jazz. No to posłuchajmy, jak Wian wypowiadał się przez jazz. Jazzowe audycje Wiana to był prawdziwy majstersztyk. Czuć w nich całą jego miłość i znajomość tej muzyki. Wraz z bratem Alenem prowadzili klub jazzowy Tabu. Potem Wian porzucił Tabu dla klubu Saint-Germain-des-Prés, w którym gościł m.in. Charlie Parkera, Milesa Davisa, Duke Ellingtona. A oto zapowiedź cyklicznej audycji Jazz w dzielnicy Łacińskiej i zespół z klubu Tabu.
Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du Tabou. Les habitués du Tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian. pour commencer notre émission, écoutez d'abord Basin Street Blues.
Był jednym z tych niepokornych, co to muszą sobie przysporzyć kłopotów. Napisany w 1946 roku czarny kryminał Napluję na wasze groby wywołał skandal obyczajowy i kosztował go proces sądowy, w którym oskarżony był o pornografię i o niemoralność. W 1954 roku, w czasie kiedy szalała wojna w Indochinach, napisał piosenkę Le Déserteur Déserter, która wywołała nagonkę ze strony paramilitarnej skrajnej prawicy. Jej słowa zostały nieco zmienione, złagodzone i dopiero w tej wersji piosenka była śpiewana. A ja na zakończenie naszego krótkiego spotkania z jedną z najciekawszych postaci francuskiej kultury powojennej proponuję Państwu wysłuchanie tej słynnej piosenki w wykonaniu Juliette Gréco. Nagranie pochodzi z płyty, która weszła na rynek 22 czerwca 2009 roku, czyli w przeddzień 50. rocznicy śmierci Borisa Viana.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. J'irai ma vie sur les routes de France, de Bretagne et en Provence. Je crierai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę, Anna Bernhardt. Do usłyszenia.